Wystartowaliśmy z La Guardia, New York, z 3-godzinnym opóźnieniem na skutek śnieżycy. Od razu przygotowałem się do snu. Była noc. Śnieg w świetle reflektorów, pył śnieżny, zadymka nad lotniskiem. Wszystko to zdenerwowało mnie tak, że nie od razu mogłem zasnąć. A jeszcze obok mnie ten młody Niemiec, który od razu zwrócił moją uwagę. Nawet nie wiem dlaczego, ale już go spostrzegłem, kiedy zdejmował palto, kiedy siadał i podciągał nogawki spodni, kiedy nawet nic nie robił, tylko czekał, jak my wszyscy, na start. Po prostu siadł w fotelu taki młody blondyn o różowej cerze. Przedstawił się natychmiast, zanim jeszcze zapięliśmy pasy. Nie dosłyszałem jego nazwiska. Byłem śmiertelnie zmęczony i wytrajkotała w ciągu 3 godzin oczekania na opóźnioną maszynę, choć wiedziała dobrze, że ja nie ożenię się z zasady. Było mi przyjemnie, że jestem sam. Mój sąsiad pochodził z Düsseldorfu. Jechał, jak mi to zaraz oznajmił, do Gwatemali w interesach, jeżeli go dobrze zrozumiałem. Wziąłem gazetę. Nie miałem najmniejszej chęci nawiązywania znajomości. Potem zasnąłem. Nie wiem, czemu on działał mi na nerwy. Skąd znałem tę twarz, bardzo niemiecką twarz. Ledwo się obudziłem, już zalał mnie potokiem słów. Obrałem jabłko. Rozłożył mapę. Plantacje, które jego firma chciała rozbudować, leżały, jak mi się wydało, na końcu świata. Gdzieś w jakiejś części Gwatemali. On sam leciał tam po raz pierwszy. Zjadłem jabłko. Brat jego, który już od wielu miesięcy tam mieszka, źle znosi klimat. Mogłem to sobie wyobrazić. Płaszczyzna, strefa pozwrotnikowa, wilgoć w porze deszczowej, słońce prażące pionowo. W maszynie wysiadł jeden silnik. Było trochę popłochu. Pozostałe 3 pracowały jak należy. Nic nie wskazywało na niebezpieczeństwo. Zmieniliśmy kurs. Dlaczego nie lądujemy w Tampico? Może lotnisko za małe dla naszej Super Constellation, a może mimo awarii silnika lecimy do Mexico City. W dali niebieskie góry Sierra Madre Oriental. Pod nami czerwona pustynia. Podano lunch. Sok owocowy, śnieżno-biała kanapka z zieloną sałatą. Nagle wysiadł drugi silnik. Zrobiła się oczywiście panika nieunikniona, mimo lunchu na kolanach. Ktoś krzyknął. Od tej chwili poszło wszystko raptownie. Zdecydowano się na przymusowe lądowanie. W każdym razie opadaliśmy. Zdawałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie nam grozi przy przymusowym lądowaniu. Maszyna mogła się roztrzaskać albo stanąć w płomieniach. Sam się dziwiłem, że jestem taki spokojny. Nie myślałem o niczym. Nagle podwozie wysunęło się, wraz z nim klapy hamulcowe. Hamowanie, zapadanie jak w windzie. W ostatniej chwili straciłem panowanie nad nerwami. Dojrzałem tylko przemykające agawy po obu stronach, potem obiema rękami zakryłem twarz. Było jak ślepy cios, runięcie w dół, utrata świadomości. Potem cisza. Go on, powiedział kapitan. Go on. Nikt się nie poruszył. Go on. Wysiedliśmy po drabinie sznurowej. Dokoła nic prócz agaw, piasku, czerwonych wzgórz w oddali, ale przede wszystkim piasek i jeszcze raz piasek, żółtawy, ponad nim drgające od upału powietrze. Powietrze jak płynne szkło. Czas 11:05. Nakręciłem zegarek. Nie mam pojęcia, dlaczego nikt nie zdjął kamizelki ratunkowej. Nie wierzę w rządzenia losu ani w przeznaczenie. Jako technik przyzwyczajony jestem do liczenia się z formułami prawdopodobieństwa. Jakie tam zrządzenie losu? Przyznaję, bez przymusowego lądowania w Tamaulipas wszystko ułożyłoby się inaczej. Nie poznałbym młodego Henkego, może nigdy nie usłyszałbym o Hannie i dziś jeszcze nie wiedziałbym, że jestem ojcem. Może Sabet żyłaby jeszcze. Nie przeczę. To było coś więcej niż przypadek, że wszystko stało się tak właśnie. To był cały łańcuch przypadków. Ale jakie tam zrządzenie losu? Żeby uznać nieprawdopodobieństwo za fakt istniejący, niepotrzebna mi mistyka. Matematyka mi wystarcza. Kiedy mówimy o prawdopodobieństwie, nieprawdopodobieństwo zawsze jest w nim już zawarte jako krańcowy przypadek możliwości. Nasz pobyt na pustyni Tamaulipas, Meksyk, trwał 4 dni i 3 noce. W sumie 85 godzin, o których niewiele da się powiedzieć. Nie pozostało nam nic innego, jak czekać. Na szczęście Düsseldorfczyk grał w szachy, a że ja podróżuję zawsze z kieszonkowymi szachami, byliśmy uratowani. Pański ruch. Czy nie jest pan przypadkiem spokrewniony z niejakim Joachimem Henke, który niegdyś studiował w Curychu? Co, pański brat? Niemożliwe, jaki świat jest mały. I jedzie pan do Gwatemali, właśnie do Joachima. Od 20 lat nic o nim nie słyszałem. Wie pan, niegdyś byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni. To nie jest teraz żonaty. Rozwiódł się. A z kim się ożenił? Z Hanną Landsberg z Monachium. Nie, nic mi się nie stało. Po prostu przegrywam tę partię. Owszem, znałem ją. Twój ruch. Dowiedziałem się jeszcze, że zdążyła wyemigrować w 1938 roku do Paryża. A co się tyczy Hanny, nie mogłem ożenić się z Hanną. Byłem wtedy asystentem Politechniki w Curychu. Pracowałem nad moją dysertacją o znaczeniu tak zwanego demona Maxwella i zarabiałem 300 franków miesięcznie. Małżeństwo w ogóle nie mogło wchodzić w rachubę z powodów materialnych, abstrahując od wszystkich innych. Hanna nie robiła mi nigdy wyrzutów, że nie doszło wtedy do małżeństwa. Nazywałem ją marzycielką, kapłanką sztuki. Ona za to nazywała mnie homo faber. Hanna miała z jednej strony skłonność do komunizowania, czego nie znosiłem, a z drugiej strony do mistyki, żeby nie powiedzieć do histerii. A ja znów jestem typem, który obiema nogami stoi na ziemi. Mimo wszystko byliśmy ze sobą bardzo szczęśliwi. I właściwie nie wiem, czemu nie doszło do ślubu. Nie byłem antysemitą, byłem po prostu za młody, jak większość mężczyzn przed 30, zbyt niedojrzały, by zostać ojcem. Zdecydowałem się przyjąć posadę w Bagdadzie. Prawdziwa okazja dla młodego inżyniera. I tego samego dnia Hanna oświadczyła mi, że jest w ciąży. Położyłem rękę na jej dłoni. W tym momencie nic mi innego nie przyszło na myśl. To prawda. Piłem kawę i paliłem. Jej rozczarowanie. Nie szalałem z ojcowskiej radości. To prawda. Przy tym sytuacja polityczna była zbyt poważna. Powiedziałem o stanowisku w Bagdadzie. To nie było skierowane w najmniejszej mierze przeciwko jej dziecku. Jeżeli chcesz mieć to twoje dziecko, musimy się naturalnie pobrać. Pytałem otwarcie. Chcesz wyjść za mnie, czy nie? Ona potrząsnęła głową. A ja nie wiedziałem, na jakim jestem świecie. Rozmawiałem wiele z Joachimem. Obiecał swoją pomoc. Był medykiem zdającym egzamin dyplomowy. Byłem mu bardzo wdzięczny, że nie robi z tego wielkiej historii. Oznajmiłem Hannie, że wszystko to nie jest problemem. I to nagle Hanna pragnęła skończyć ze wszystkim. Zapakowała walizkę i ten jej obłąkany pomysł, żeby wracać do Monachium, zagrodziłem jej drogę, próbowałem przywołać do rozsądku. Jej jedyne słowo – koniec. Powiedziałem twoje dziecko zamiast nasze dziecko. I tego Hanna nie mogła mi wybaczyć. Potem, kiedy Żydom unieważniono paszporty, nie mogłem zostawić Hanny jej losowi. Joachim był gotów służyć nam jako świadek. Sprawa była pilna, bo musiałem objąć moje stanowisko w Bagdadzie. Wreszcie pewnej soboty przed południem, po śmiesznym śniadaniu u moich rodziców, poszliśmy do ratusza, aby wziąć ślub. Roiło się od nowożeńców. Siedzieliśmy w poczekalni w spacerowych strojach, otoczeni przez białe oblubienice i oblubieńców, którzy wyglądali jak kelnerzy. Kiedy Hanna na chwilę wyszła, Nie pomyślałem nic złego. Rozmawialiśmy, paliliśmy. Kiedy wreszcie urzędnik stanu cywilnego nas wezwał, Hanny nie było. Znaleźliśmy ją nad brzegiem jeziora. Nie chciała się ruszyć i nie chciała iść do urzędu. Namawiałem ją, aby podeszła do tej sprawy całkiem rzeczowo, ale na próżno. Potrząsała głową i płakała. Następny tydzień, ostatni, jaki spędziłem w Zurychu, był okropny. To Hanna nie chciała wyjść za mnie, a ja nie miałem wyboru. Musiałem jechać do Bagdadu zgodnie z umową. Hanna odprowadziła mnie na dworzec. Obiecała mi, że natychmiast po moim wyjeździe pójdzie do Joachima, który zaofiarował swoją pomoc lekarską. I z tym pożegnaliśmy się. Było postanowione, że nasze dziecko nie przyjdzie na świat. Później nigdy już o niej nie słyszałem. Był rok 1936. Wiesz co, Herbert? Jadę z tobą do Gwatemali. Dawno nie widziałem Joachima. Niech sobie turbiny raz na mnie poczekają. To mówisz, że mieli córkę? Ciekawy jestem, czy Joachim mnie jeszcze pamięta. Właściwie, dlaczego on się z nią rozwiódł? Po tygodniu dotarliśmy do plantacji. Zobaczyliśmy amerykański barak pokryty falistą blachą, a jedyne drzwi zaryglowane były od wewnątrz. Słychać było radio. Wołaliśmy i stukaliśmy, żeby Joachim otworzył. Wyjąłem klucz angielski z naszego samochodu i Herbert wyważył drzwi. Nie poznałem go. Na szczęście zrobił to przy zamkniętych oknach. Sępy siedziały dookoła na drzewach, sępy siedziały na dachu, ale nie mogły wlecieć przez okno. Mimo to wszyscy ci Indianie codziennie chodzili do roboty i nie przyszło im na myśl wyważyć drzwi i zdjąć wisielca. Powiesił się na drucie. Dziwiło mnie, skąd jego radio, które zaraz wyłączyliśmy, bierze prąd. Ale w tej chwili to nie było najważniejsze. Sfotografowaliśmy i pochowaliśmy go. Indianie słuchali wszystkich rozkazów Herberta i uznali go natychmiast za swego następnego pana. Poświęciłem jeszcze półtora dnia na przekonywanie Herberta, żeby wrócił ze mną, że tak jak Joachim, tak i on nie zniesie tego klimatu. Na próżno. Ja musiałem wracać do swoich turbin. Najpierw do Palenque, Campeche, Meksiko, a potem lecieć dalej. Do dziś jest dla mnie zagadką, jak to się stało, że Joachim i Hanna pobrali się? I dlaczego ona mnie, ojca dziecka, nie zawiadomiła nigdy, że to dziecko przyszło na świat? New York. Iwy złapała mi przy wyjściu z lotniska. Wiedziała, że za tydzień muszę lecieć do Paryża. Nie liczyłem na to, że jeszcze kiedyś zobaczę Iwy. A w każdym razie nie w tym mieszkaniu, które ona nazywała naszym mieszkaniem. Możliwe, że Iwy mnie kochała. Już sam fakt, że jest przy mnie, doprowadzał mnie do wściekłości. Nagle poczułem, że mam tego wszystkiego dość. Iwy malowała sobie paznokcie i nuciła. Nie ożeniłem się z Hanną, którą kochałem, po cóż miałbym się żenić z Iwy? Nagle usłyszałem sam siebie, jak telefonuje, pytając o bilet na okręt do Europy. Wszystko jedno, jaką linią. Im prędzej, tym lepiej. I wypatrzyła na mnie, potem cisnęła palto gdzieś na środek pokoju i zaczęła tupać, nieprzytomna z gniewu. Była przygotowana na to, że spędzi ze mną tydzień i moja decyzja, żeby nie lecieć samolotem, tylko już jutro odjechać okrętem, pokrzyżowała jej plany. Być może byłem ordynarny, ona też. Przeżyliśmy ładne chwile. Przekreślmy to. Wyglądała ślicznie. Wcielenie rozsądku, miała chłopięcą figurę, tylko piersi bardzo kobiece. Tak staliśmy i żegnaliśmy się. To, co się miało stać w przyszłości, było znowu sprawą czystego przypadku, nic więcej. Nylonowa nitka w małym aparaciku.
Mogłem przecież lecieć do Paryża samolotem. W każdym razie nie akurat tym okrętem, którym jechała Sabet. I nigdy w świecie nie bylibyśmy się spotkali. Ja i moja córka. Pierwszy raz zobaczyłem jasnowłosą dziewczynę uczesaną w koński ogon wkrótce po odjeździe. Musieliśmy się zebrać w jadalni, aby ustalić, jak mamy siedzieć przy stolikach. Podczas gdy my czekaliśmy, cały ogonek pasażerów, przede mną stała młoda dziewczyna, trochę tylko niższa ode mnie. Miała na sobie czarne kowbojskie spodnie, czarny pulower, golf. Do tego naszyjnik ze zwyczajnego drewna, espadryle, wszystko dość tanie. Paliła. Pod pachą miała grubą książkę, a z tylnej kieszeni spodni wystawał zielony grzebień. To czekanie zmuszało mnie po prostu do obserwowania jej. Musiała być bardzo młoda. Jej twarzy nie dostrzegłem. Starałem się odgadnąć. Dla zabicia czasu, tak jak dla zabicia czasu rozwiązuje się krzyżówki. Po południu zobaczyłem ją na pokładzie. Grała w ping-ponga. Grała z jakimś młodzieńcem, może znajomy lub narzeczony. Przebrała się w sukienkę. Ładniej było w tym niż w chłopięcych spodniach, jeśli to rzeczywiście była ta sama osoba. W każdym razie tamtej nie mogłem nigdzie znaleźć. I co to zmieni, jeśli powołam się na moją zupełną nieświadomość? Dowiodę, że nie mogłem mieć najlżejszego pojęcia. Zniszczyłem życie mojego dziecka i nie mogę już tego odrobić. Nie byłem zakochany w dziewczynie z rudawym końskim ogonem. Po prostu wpadła mi w oko, nic więcej. Nie mogłem mieć pojęcia, że to moja rodzona córka. Ja w ogóle nie wiedziałem, że jestem ojcem. Zanim zaczęliśmy rozmawiać, była mi bardziej obca niż jakakolwiek inna dziewczyna. I to był zupełnie nieprawdopodobny przypadek, że w ogóle zaczęliśmy rozmawiać. Ja i moja córka. Równie dobrze mogło się zdarzyć, że przeszlibyśmy koło siebie i minęlibyśmy się po prostu. Już wieczorem tego pierwszego dnia zagraliśmy w ping-ponga. Pierwszy i ostatni raz. Jakakolwiek rozmowa była niemożliwa. Zapomniałem już, że człowiek może być tak młody. Nie była głupia, wręcz przeciwnie. Niewielu ludzi, którym objaśniałem tak zwanego demona Maxwella, chwytało to tak bystro jak ta dziewczyna, którą nazywałem Sabet, bo Elizabeth uważam jest imieniem po prostu niemożliwym. Często siadywałem na jej leżaku. Stuart, kiedy mnie spostrzegał, natychmiast przynosił jej leżak. Rozkładał go i witał mnie jako Mr. Pipera, bo na jej leżaku była kartka Miss E. Piper. Wmawiałem sobie, że każda młoda dziewczyna przypominałaby mi prawdopodobnie Hannę. W owych dniach często myślałem o Hannie. Skąd to podobieństwo? Hanna była czarna, Sabet blondynka, raczej rudawa, a mnie się zdarzało na siłę porównywać je ze sobą. Nudziłem się, a przytem to ciągłe fantazjowanie na temat Hanny. Gdybym wtedy na statku miał najlżejsze podejrzenie, że między dziewczyną a Hanną, która mi tkwiła w głowie po całej tej historii z Joachimem, istnieje jakikolwiek związek, oczywiście zaraz spytałbym, kto jest jej matką. Nie wiem, jakbym się zachował. W każdym razie inaczej to zupełnie zrozumiałe. Nie jestem jakimś zboczeńcem. Traktowałbym swoją córkę jak swoją córkę. Wszystko było tak naturalne. Dużo rozmawialiśmy ze sobą. Mówiłem jej o cybernetyce, o technice w ogóle. Sabet chciała zostać stewardesą. Raz w barze opowiadałem jej, jak to powiesił się mój przyjaciel. Była wstrząśnięta. Gdybym wówczas wymienił nazwisko, wszystko by się od razu wyjaśniło. Sabet z Paryża chciała autostopem jechać do Rzymu. Pożegnalny wieczór na statku. Życzyłbym sobie na pożegnanie dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby pani nie została stewardesą. A po drugie, żeby pani nie jechała autostopem do Rzymu. Zaśmiała mi się w twarz. Źle mnie zrozumiała. Ani przez chwilę wtedy nie przypuszczałem, że kiedykolwiek pojedziemy razem do Rzymu. Pan powinien się ożenić, Mr. Faber. Sabet uważała, że jestem smutny, bo samotny. Nie mam zamiaru tego zmieniać i uważam się za szczęśliwego, mogąc mieszkać sam. Lubię się sam budzić i móc nie mówić ani słowa. Gdzie jest kobieta zdolna to zrozumieć? Już pytanie, jak spałem, irytuje mnie, bo jestem przyzwyczajony planować naprzód, a nie cofać się myślami wstecz. Czułości wieczorem, owszem, ale czułości rano są po prostu nie do zniesienia. To już lepiej samemu zmywać. Chcę być sam. Już sam widok pokoju o dwóch łóżkach, z wyjątkiem pokoju hotelowego, który się wkrótce opuści. Pokój o dwóch łóżkach jako trwałe urządzenie jest dla mnie czymś takim, że zaczynam myśleć o legii cudzoziemskiej. Przybyliśmy do Hawru. Padał deszcz i stałem na górnym pokładzie, kiedy obca dziewczyna z rudawymi włosami uczesanymi w koński ogon szła po mostku z pakunkami w obu rękach. Dławiło mnie coś w gardle, kiedy widziałem, jak ona po prostu znika w tłumie. Lubiłem ją. Tyle tylko wiedziałem. Całymi godzinami wałęsałem się po ulicach Paryża. Czyżbym podświadomie szukał spotkania z Sabet? Często chodziłem do Luwru. Tam ją pewnego popołudnia spotkałem. Poszliśmy na kawę, później na lody, a później miałem konferencję, która mnie nic a nic nie obchodziła. Wziąłem 3 tygodnie urlopu. Nasza podróż do Włoch, mogę tylko powiedzieć, że byłem szczęśliwy, bo i dziewczyna, jak myślę, była szczęśliwa mimo różnicy wieku. Mieliśmy fantastyczną pogodę. Męczyło mnie tylko jej zapotrzebowanie na sztukę, jej mania oglądania wszystkiego. Czy to, co się stało w Awignonie, stałoby się z każdym innym mężczyzną? Myślałem o małżeństwie jak jeszcze nigdy. Im więcej pragnąłem tego dziecka, im bardziej je kochałem, tym mniej chciałem je sprowadzić na taką drogę. Chciałem się z nią rozmówić, zaproponować małżeństwo. Byłem zdecydowany na szczerość. Bałem się tylko, że ona mi nie uwierzy, albo że mnie po prostu wyśmieje. Zastanawiałem się, czego oczekuje Sabet od przyszłości. Stwierdziłem, że ona sama tego nie wie, tylko po prostu się cieszy. Cieszyła się na Tivoli, na mamę, na śniadanie, na przyszłość, kiedy sama będzie miała dzieci, na swoje urodziny, na płytę gramofonową, na rzeczy określone, a przede wszystkim na nieokreślone, na wszystko, czego jeszcze w tej chwili nie ma. Dziwiłem się czasami, jak ona niewiele potrzebuje, żeby śpiewać. Właściwie nic. Rozsuwała firanki, stwierdzała, że nie pada i zaczynała śpiewać. Dużo mówiła o swojej matce. Raz ją spytałem, jak ma na imię jej matka? Hanna? Czy studiowała kiedyś w Zurychu? Tak. A jej panieńskie nazwisko Landsberg? Sabet córką Hanny. Nie może być mowy o ślubie. Ale nie myślałem ani przez chwilę, że Sabet może być moją własną córką. Gdy siedzieliśmy w wozie, nie jadąc jeszcze, Sabet opowiadała o swoim tacie, o rozwodzie, o wojnie, o mamie. O jej powtórnym małżeństwie. Znałem twego ojca, Joachima. Nie odważyłem się powiedzieć nic więcej, co dotyczyło Joachima. Nie wiem, o czym myślałem przez całe popołudnie. Rodzaj bilansu chyba. Sabet córką Hanny. Ale nie pomyślałem. Dokładniej mówiąc, nie wierzyłem w to. Naturalnie pomyślałem o tym wszystkim. Nasze dziecko wtedy, cała ta historia, zanim opuściłem Hannę, decyzja, że Hanna pójdzie do doktora, do Joachima. Naturalnie pomyślałem o tym wszystkim, ale po prostu nie mogłem uwierzyć. To było zbyt nieprawdopodobne, że ta dziewczyna jest moim własnym dzieckiem. Liczyłem w myślach, póki rachunek nie wypadł tak, jak chciałem. Mogła być tylko córką Joachima. Kończył się mój urlop. Dotarliśmy do Grecji i dojechaliśmy do Koryntu, żeby obejrzeć 7 kolumn świątyni. Morze, które stawało się coraz ciemniejsze, bardziej niebieskie, fiołkowe. Morze Koryńskie i to drugie, attyckie. Czerwone pole, oliwki zielone jak grynszpan i ich długie, poranne cienie na czerwonej ziemi. Pierwsze ciepło i sabet, która obejmowała mnie tak, jakbym ja to wszystko podarował jej. Morze, słońce i wszystko. I nigdy nie zapomnę, jak sabet śpiewała. Nie widziałem węża. Usłyszałem tylko, jak sabet krzyknęła. Kiedy się do niej zbliżyłem, leżała nieprzytomna. Sądziłem, że to z powodu upadku straciła przytomność. Pochyliłem się nad nią. Wtedy dopiero zobaczyłem znak od ukąszenia nad piersią. Malutki. 3 ranki obok siebie. Zrozumiałem od razu. Koszmarna droga do Aten. Potem poczekalnia. Wypytywanie mnie po grecku. Wreszcie zakonnica, która rozumiała po angielsku. Osoba szatańsko spokojna. Jej główna troska ustalić nasze personalia. Potem spotkanie z Hanną. Poznałem ją, zanim się jeszcze obudziłem. Wiedziałem, że śpię i wiedziałem, kiedy się zbudzę, to przy Hannie. Nagle cisza. Strach, że dziewczyna nie żyje. Hanna z siwymi włosami. Sabet żyje? Jak się czuje? Ani słowa powitania. Moje ubranie zostało nad morzem. Odkąd jesteśmy w Grecji, Hanna zdumiewała mnie. Żaden mężczyzna, żaden przyjaciel nie mógłby pytać bardziej rozsądnie. Co było między nami? Chciałem zobaczyć sabet. Hanna nie zostawiła mnie ani na minutę w pokoju chorej samego. Jakbym chciał ukraść jej córkę. Może to szczęście, że dziewczyna nie poznawała nas. Była bardzo blada. Oddychała powoli. Zamieszkałem u Hanny. Wiedziałem naturalnie, że ona to swoje pytanie, co było między wami, wcześniej czy później powtórzy. I mógłbym przysiąć. Nic, wcale nie kłamiąc, bo sam w to wierzyłem, odkąd zobaczyłem Hannę. Najważniejsze, że dziecko uratowane. Powtarzałem sobie bez przerwy, podczas gdy coś tam mówiłem, milczałem albo paliłem papierosy. Hanna jako matka. Nie wiedziałem, co myśleć. Wyrzuty sumienia, jakie sobie zwykle robi mężczyzna, który się nie ożenił z dziewczyną, okazały się zbędne. Hanna nie potrzebowała mnie. Żyła bez samochodu, ale zadowolona, także bez telewizji. Zawsze myślałem, że zła jesteś na mnie za to, co było wtedy. Wyśmiała mnie. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to będzie, gdy sabet wyjdzie ze szpitala. Sabet, Hanna i ja w jednym pomieszczeniu. Hanna, która zdaje sobie sprawę, jak muszę panować, żeby nie pocałować jej dziecka. Albo przynajmniej nie położyć jej ręki na ramieniu. I sabet, która wykrywa, że właściwie należę do mamy, choć ją, sabet, obejmuję ramieniem.
Za 10 minut wezmą mnie na stół operacyjny. Godzina 11:05. Nadchodzą.
Czy to prawda, że Joachim jest jej ojcem? Milczenie. Hanna zeszczuplała, wydelikatniała. Było jej ładnie ze starością. Szczególnie ładną miała twarz i oczy piękniejsze niż w ten czas. Dlaczego ja usiłuję zatrzymać życie? Nie rozumiem, Hanno, dlaczego twoje życie jest spartaczone. Przeciwnie, uważam, że to nie byle co, jeżeli ktoś może żyć mniej więcej tak, jak to sobie raz postanowił. Podziwiałem ją. Hanno, powiedz prawdę. Czy on jest jej ojcem? Od razu zrobiło mi się lżej. Nie miałem przecież powodu myśleć, że Hanna kłamie. Powiedziałem, co było między nami. Hanna uśmiechała się, jeszcze jakby tego nie słyszała. Gniewasz się na mnie? Nie mogłem wiedzieć. Nie gniewała się. Tak mi się zdawało. Była tylko zdenerwowana. Pożegnała się i poszła spać. Jej płacz, czasem cichy, czasem znowu głośny, gdy milkła, było jeszcze gorzej. Pierwsza myśl, skłamała, to ja jestem ojcem. Chciałem z nią porozmawiać. Nie wpuściła mnie. Chciała być sama. Pojechaliśmy z Hanną nad morze po rzeczy, które zostawiłem wczoraj. To jest twoje dziecko, powiedziała. Wiedziałem. Staliśmy trzymając rzeczy. Ja moje zakurzone buty, Hanna kowbojskie spodnie naszej córki. Dlaczegoś to przede mną ukryła. Znów błękitny żar nad morzem, jak wczoraj o tej porze. Dlaczego nie miałbym sobie znaleźć jakiejś pracy w tym kraju? Hanna zrozumiała dokładnie, jak to sobie wyobrażam. Nie romantycznie, nie moralnie, tylko praktycznie. Wspólne mieszkanie, wspólne finanse, wspólna starość. Czemu nie? Hanna wiedziała to, kiedy mnie jeszcze nie przychodziło do głowy. Od 20 lat wiedziała. Mimo to była bardziej zdumiona niż ja. Jakaś przyszłość istnieje zawsze. Świat nie stoi w miejscu. Życie idzie dalej. Dlaczego bez nas? Byłem zdecydowany prosić o przeniesienie do Aten albo o zwolnienie, żeby osiedlić się w Atenach. Choć w tej chwili nie wiedziałem, jak to załatwić. To nasze wspólne mieszkanie. Jestem przyzwyczajony szukać rozwiązań, aż je znajdę. Poszliśmy do szpitala. Jeszcze w poczekalni, gdzie musieliśmy zaczekać, nie mieliśmy o niczym pojęcia. Potem ta twarz zakonnicy. Hanna przy oknie jak wczoraj. Ani słowa między nami. Nie patrzymy nawet na siebie. Potem przyszedł doktor. Wszystko po grecku. Ale zrozumiałem. Umarła godzinę temu. Potem przy jej łóżku Hanna i ja. W to nie można było po prostu wierzyć. Nasze dziecko z zamkniętymi oczami jakby spała, ale biała jak gips. Ona śpi! Hanna na mnie krzyknęła. Hanna ze swoimi piąstkami przede mną. Nie poznawałem jej. Nie bronię się. Nie zauważam, jak jej piąstki tłuką mnie po czole. Co to zmieni? Ona krzyczy i bije mnie po twarzy, aż do utraty tchu. Wróciłem do New Yorku po to tylko, aby zwolnić się z pracy. Z moim żołądkiem coraz gorzej. Podejrzewam, że to rak. Jadę do Aten. Szpital. Zatrzymali mnie, mimo że przyszedłem tylko się zbadać. Hanna w żałobie wchodzi do mego białego pokoju. Chodzi co dzień na grób naszej córki. Moją operację wyznaczono na pojutrze. Jakim sposobem Hanna po wszystkim, co zaszło, może znieść moją obecność? Jej włosy bardziej posiwiały. Dlaczego nie mówi, że zniszczyłem jej życie? Przychodzi tutaj i odchodzi. Wraca. Przynosi mi, czego pragnę. Co myśli? Nie mogę spać.
Jutro otworzą mi brzuch, żeby stwierdzić to, co i tak wiedzą. Zeszyją mnie znowu i kiedy odzyskam przytomność, będzie się nazywało, że mnie zoperowali. Uwierzę w to, choć wiem wszystko. Nie przyznam się do tego, że bóle wróciły silniejsze niż dawniej. Jestem do tego życia przywiązany jak nigdy i jeśli by to miał być rok, nędzny rok, kwartał, dwa miesiące, miałbym nadzieję, choć wiem, że jestem stracony. Ale nie jestem sam. Hanna jest moim przyjacielem. Nie jestem sam. Hanna ubrana na biało. Nie chce być czarnym sępem nad moim łóżkiem. Płacze, klęcząc, podczas gdy w każdej chwili może wejść zakonnica. Całuje moją rękę. Hanna, jakiej nie znam. Rozumiem tylko, że po tym, co się stało, Hanna nigdy nie opuści Aten, grobu naszej córki. Oboje tu zostaniemy, jak sądzę. Hanna zawsze wiedziała, że dziecko ją kiedyś opuści, ale Hanna nie mogła przewidzieć, że w czasie tej podróży Sabet spotka ojca, który wszystko zniszczy. Za 10 minut wezmą mnie na stół operacyjny. Godzina 11:05. Nadchodzą.